Czy zdarzyło się wam kiedyś, bracia i siostry, że jechaliście do kogoś, szliście do kogoś z podniesionym sercem, z radością, że się spotkacie, a nie zostaliście przyjęci? Zamknięte drzwi, a nawet jeśli nie zamknięte drzwi, to przymknięte i zostaliście potraktowani tak, że było przykro. Zwłaszcza jeżeli udajemy się do kogoś dla jego dobra, jeżeli jedziemy, ażeby coś dobrego mu zanieść, coś dobrego powiedzieć, w jakiś sposób mu pomóc, a ten ktoś nas nie przyjmuje, to w oczywisty sposób robi się nam przykro. Ja chciałbym dzisiaj mówić o tym, jak ważne jest, abyśmy mieli właściwą postawę w odniesieniu do Ducha Świętego, który został posłany do wierzących w Jezusa Chrystusa. Jak bardzo ważne, żebyśmy należycie Go przyjęli. I dwa teksty Słowa Bożego na początek. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 21 werset i 22. A Jezus znów im powiedział: pokój wam, jak mnie posłał Ojciec, tak ja was posyłam. Następnie tchnął na nich i powiedział: przyjmijcie Ducha Świętego. I 13 rozdział, 20 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, kogo pośle, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, kto mnie posłał. Pan Jezus w tych słowach dał wyraźnie do zrozumienia, że zachodzi ścisły związek pomiędzy stosunkiem do tego, kto posyła, a stosunkiem do tego, kto został posłany. Jeśli należycie przyjmujemy tego posłańca, to jednocześnie wyrażamy prawidłowy stosunek do tego, kto go posłał. Jeśli miłujemy tego, kto posyła, to będziemy też miłować i należycie przyjmować tego, kto został przez niego posłany. To jest oczywiste, dosyć prosto mówię, staram się jak mogę, żeby złapać naszą uwagę. I już w dawnych latach był taki zwyczaj anonsowania posłańca przez osobę, która posyłała go. Mamy przykład, jak apostoł Paweł kiedyś pisał do Filemona, ponieważ posyłał do niego zbiegłego wcześniej więźnia czy niewolnika Onezyma. Wiedząc, że Filemon może mieć jakieś problemy z prawidłowym przyjęciem Onezyma, wysłał do niego list, aby zaanonsować przybycie tego właśnie Onezyma. I napisał tak, w 10 wersecie listu do Filemona czytamy: proszę cię za synem moim Onezymem, którego urodziłem w więzieniu, który niegdyś nie był dla ciebie użyteczny, ale teraz jest dla ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Tego ci odsyłam, a on jest sercem moim. I werset 17, jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. Tak zaanonsował przybycie Onezyma. I tak właśnie i my robimy do dzisiaj, że jeżeli posyłamy kogoś do naszego znajomego, to staramy się albo zadzwonić, albo napisać, że przyjedzie do was, przyjedzie do ciebie mój przyjaciel, czy mój syn, czy moja córka, czy moja ciocia przyjedzie, zwłaszcza jak jedzie gdzieś daleko, do obcego kraju zwłaszcza, no to chcemy jakoś zaanonsować przybycie, żeby tam został właściwie przyjęty. I właśnie chciałem, żebyśmy po tym wstępie zaczęli myśleć o tym, że Bóg, Ojciec, posyła do nas Ducha Świętego. Posyła, ponieważ my potrzebujemy Ducha Świętego. I chodzi o to, żebyśmy właściwie Go przyjęli. Ale zaczniemy tę historię o posyłaniu przez Boga od posłania Syna Bożego na ten świat, żeby to jeszcze lepiej zobaczyć i zrozumieć. Wiemy, jak czytamy Stary Testament, że w wielu miejscach u proroków były wzmianki o tym, że Bóg, Ojciec, jakby anonsował swojego Syna, który przyjdzie do Izraela. Zapowiadał przyjście swojego Syna. Na przykład 42 rozdział Księgi proroka Izajasza o tym mówi. 53 rozdział Izajasza. Jest wiele miejsc, w których Bóg mówił o tym, że pośle na ten świat swojego Syna. I wielkim problemem Izraela było to, że gdy Syn Boży przyszedł na ten świat, Izraelici go, pomimo tego, że Bóg anonsował posłanie swojego Syna, oni go nie przyjęli, mówi Pismo. Nie rozpoznali go, nie chcieli go przyjąć, nawet jeśli wprost już mówiono im, że to jest Syn Boży. Nawet wtedy, kiedy już było to wyraźnie udowodnione, że to jest Syn Boży, że to Chrystus, posłaniec, Mesjasz, oni go nie przyjęli. Pan Jezus kiedyś opowiedział takie podobieństwo, taką przypowieść, ją znajdujemy w Ewangelii Marka w 12 rozdziale, żeby uzmysłowić Żydom, że właśnie taki błąd popełnili. Począł mówić do nich w podobieństwach. Pewien człowiek zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał prasę, zbudował wieżę, potem ją wynajął wieśniakom i odjechał. A we właściwym czasie posłał do wieśniaków sługę, aby pobrał od nich część plonu winnicy. Lecz oni pojmali go, obili i odesłali z niczym. I znów posłał do nich innego sługę, ale i tego zranili w głowę i zelżyli. Posłał jeszcze innego, tego zabili i wielu innych, z których jednych obili, a drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego syna umiłowanego. Posłał go do nich na końcu, mówiąc: uszanują syna mego. Ale wieśniacy owi powiedzieli sobie: to jest dziedzic, no że zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I pojmali go, zabili i wyrzucili go poza winnicę. Co uczyni pan winnicy? Przybędzie i wytraci wieśniaków, a winnicę odda innym. Czy nie czytaliście tego pisma? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. I jak zareagowali Żydzi? I usiłowali go pojmać, ale bali się ludu. Wiedzieli bowiem, że przeciwko nim wypowiedział to podobieństwo. I opuściwszy go, odeszli. Pan Jezus przeżywał w czasie, gdy chodził po tej ziemi, przeżywał wielokrotnie ból z tego powodu, że nie został przyjęty. Jak w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, 10 wersecie czytamy i niżej: na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Jaka przykrość, kiedy idziesz gdzieś do obcych i cię nie przyjmują, to mówisz: a co tam, normalne. Ale jak przychodzisz do swoich i swoi cię odrzucają i nie przyjmują, to jest wielka przykrość. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. I to słowo pokazuje, jak ważną rzeczą jest, aby przyjąć posłańca Bożego. W tym wypadku chodziło o Syna Bożego, a my dzisiaj będziemy się koncentrować na przyjęciu Ducha Świętego, który tak jak Syn został posłany wcześniej, tak On, Duch Święty, został posłany do rodzącego się Kościoła, do grona uczniów Jezusa, którzy w Niego uwierzyli. I wiemy ze Słowa Bożego, że Pan Jezus wielokrotnie zapowiadał, anonsował przybycie Ducha Świętego do wierzących. Na przykład w Ewangelii Jana w 16 rozdziale, w 7 wersecie czytamy: lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. I już uczniów swoich Pan Jezus tak ustawiał, tak ich przygotowywał, żeby mieli tę postawę wyczekiwania, tę postawę otwartości, że oto któregoś dnia przyjdzie Duch Święty I trzeba go będzie przyjąć, trzeba będzie go właściwie potraktować, trzeba będzie otworzyć dla niego ramiona, otworzyć serce, otworzyć swoje życie, gdy on przyjdzie. W czasie jednego z takich spotkań, czytamy w Dziejach Apostolskich, w 1:4, czyli takich spotkań, gdy Pan Jezus się objawiał, ukazywał swoim uczniom po zmartwychwstaniu, w czasie jednego z takich spotkań zarządził: nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Mówiłem, że Jan wprawdzie chrzcił w wodzie, wy jednak po niedługim czasie zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. 8. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was stąpi i będziecie mi świadkami tu w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. Wielokrotnie zapowiedziany Duch Święty zaczął już żyć w umysłach uczniów. Jeszcze nie wiedzieli, jak to będzie, jak Duch Święty przyjdzie, ale przyjęli słowa Jezusa, przyjęli i zaczęli się interesować tym, kim jest Duch Święty. I biorąc na poważnie słowa swojego mistrza, badali najwyraźniej proroctwa mówiące o obietnicy wylania Ducha Świętego, bo gdy Duch Święty stąpił i ludzie mówili, co tu się w ogóle dzieje, Piotr miał od razu gotową odpowiedź. On najwyraźniej zbadał proroctwa, że wiedział, że to właśnie tak się spełnia proroctwo na przykład z proroka Joela z 3. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie, wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego ducha. Oni już mieli określone nastawienie, już oczekiwali na Ducha Świętego. Czekali, dosłownie czekali, gromadząc się w tej górnej izbie w Jerozolimie, zbierali się i czekali, i modlili się. Czekali, że On przyjdzie, ponieważ dostali taką obietnicę, ponieważ Duch Święty został im zapowiedziany, że przyjdzie. Oni nie tylko po prostu się modlili, ale oni wyczekiwali Ducha Świętego. Nie modlili się tak na przykład, jak pierwsi chrześcijanie modlili się o Piotra, jak Piotr był w więzieniu. Oni się modlili o Piotra, ale nie czekali, że Piotr przyjdzie. Bo jak przyszedł, zapukał, to mówił, co ty, to nie on, to Duch Jego, a nie on. To wyraźnie nie czekali na przyjście Piotra. Oni tylko modlili się, że może Panie zbaw go, jak będzie umierał tam, czy jak, żeby do nieba poszedł, a nie do piekła, czy o co tam jeszcze się modlili. Ale najwyraźniej nie czekali. Ci tutaj, zebrani w górnej izbie, czekali, że Duch Święty przyjdzie, bo Jezus im wyraźnie mówił, że niedługo przyjdzie. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i nagle powstał z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I przeczytaliśmy już dzisiaj, że wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami i prorokowali i mówili wielkie rzeczy Boże. Jak wiemy z tej całej historii o Duchu Świętym, o pierwszym wylaniu Ducha Świętego, że gdy apostołowie, ci pierwsi uczniowie Jezusa przyjęli Ducha Świętego, to też zaczęli bardzo dbać o to, aby inni wierzący w Jezusa też koniecznie Go przyjęli. Już to nie było tak, że oni przyjęli Ducha Świętego, pomodlili się, mówili innymi językami, przeżyli jakieś emocje fantastyczne i koniec. I to wszystko. Oni po przyjęciu Ducha Świętego natychmiast zaczęli wszystkim innym anonsować Ducha Świętego, zapowiadać, że Duch Święty jest też i dla nich, i dla nich. Kiedy apostoł Piotr wygłaszał w ten dzień Pięćdziesiątnicy, w Dzień Zielonych Świąt, jak po polsku, bo Zielone Świątki to jest polska niefortunna nazwa, jakaś pogańska w ogóle. Powinno być Święto Pięćdziesiątnicy. Ale już dajmy spokój z tym. W tym właśnie dniu Piotr wygłaszał kazanie, gdy ludzie mówili, co my mamy robić, jak zobaczyli, jak Duch Święty napełnił grono uczniów Jezusa. I powiedział, pamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Właśnie tutaj w tych słowach pojawia się ta myśl, że Duch Święty jest dany nie tylko dla tych w dzień Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie. Jest dany dla wszystkich. I wiemy po tym z Dziejów Apostolskich, że gdziekolwiek Ewangelia docierała, tam zaraz też szli uczniowie, apostołowie, modlili się, wkładali ręce, mówili im, że potrzebują Ducha Świętego. I wzywali ich, tak jak Jezus wzywał swoich uczniów, przyjmijcie Ducha Świętego, weźmijcie Ducha Świętego. Potrzebujecie napełnienia Duchem Świętym. Więc, bracia i siostry, mamy dzisiaj wspomnienie tego wydarzenia, kiedy po raz pierwszy Duch Święty nawiedził grono wierzących. Jak wspaniałe rzeczy się zaczęły dziać i jak wielkiej zmiany to dokonało w sercach, w życiu tychże ludzi. Bo po pierwsze, jak wiadomo, byli to ludzie nieuczeni i prości, Galilejczycy, którzy absolutnie nie uczyli się tych wszystkich dialektów, nie uczyli się tych języków, a w jednej chwili wszyscy zaczęli mówić takimi językami, które były zrozumiałe dla tych przybyszów, którzy wtedy byli w Jerozolimie. Cud, prawdziwy cud. Oni od razu wiedzieli, że to nie jest z nich. Oni wiedzieli, że naprawdę to przyjęcie Ducha Świętego sprawia niezwykłą zmianę. Mało tego, wiemy przecież, że ci apostołowie to nie byli ludzie z orderem Virtuti Militari, ludzie odważni, ludzie gotowi rzucić się w największy wir walki. Wiemy, że święty Piotr, jak zobaczył, jak służąca na niego tak patrzy, że ty może też byłeś tym Galilejczykiem, wiemy, że się zapierał, bał się zwykłej kobitki, że gdzieś tam przy ognisku powiedzą o nim, że on też należał do Jezusa. Ale w momencie, kiedy został napełniony Duchem Świętym, kiedy przyjął Ducha Świętego, to stał się człowiekiem odważnym, stał się człowiekiem gotowym oddać życie naprawdę dla Jezusa. Stanął i zaczął przemawiać do tych wszystkich ludzi. Już się nie bał więcej. Gdy pierwsi chrześcijanie w obliczu prześladowań zaczęli się tak bać trochę, modlili się, zaczęli się modlić i czytamy, że zostali napełnieni Duchem Świętym. I co się stało z nimi? Z odwagą zaczęli dalej głosić Słowo Boże. Czyli Duch Święty dał im odwagę. Duch Święty ich uzdolnił do tego, że mogli składać świadectwo o Jezusie. Więc gdy wspominamy dzisiaj pierwsze wylanie Ducha Świętego i cud przyjęcia Ducha Świętego przez uczniów Jezusa, trzeba nam pomyśleć o tym, jaki jest nasz osobisty stosunek do Ducha Świętego. Trzeba nam pomyśleć o tym, że my również powinniśmy należycie przyjąć Ducha Świętego w naszym życiu. Przyjmować Go ciągle na nowo. Bo Duch Święty jest osobą i nawet my w naszych relacjach z innymi ludźmi, jak widzimy, że ktoś jest w stosunku do nas taki niecałkowicie otwarty, jakąś rezerwę okazuje, to my to wyczuwamy, to widzimy to, to jest nam przykro, to się nam robi przykro. To o ileż bardziej Duch Święty, jeżeli widzi w nas, że chociaż słyszymy, że trzeba przyjąć Ducha Świętego, że chociaż słyszymy, jaką wielką wartością obdarza nas Duch Święty, gdy przychodzi do naszego życia, gdy widzi, że my zachowujemy rezerwę do Niego. Jeżeli tak Go traktujemy jako coś tam, kogoś tam, nie aż tak bardzo ważnego, to jakże musi być smutno Duchowi Świętemu, gdy widzi zbór, gdy widzi rodzinę, gdy widzi poszczególnego chrześcijanina, który za bardzo nie jest zainteresowany tym, żeby on w naszym życiu przejmował kierowniczą rolę. Słysząc wezwanie do przyjęcia Ducha Świętego, jest to wezwanie samego Syna Bożego. To nie jest wezwanie kaznodziei. Dzisiaj w wielu miejscach jest mowa o Duchu Świętym, o przyjęciu Ducha Świętego, ale pamiętajmy, że to sam Jezus powiedział uczniom, że mają przyjąć Ducha Świętego. I słysząc to, trzeba oczywiście mieć mądrość i czujność, bo można się pomylić i przyjąć nie tego ducha, co trzeba. Naprawdę jest takie niebezpieczeństwo. W drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale apostoł Paweł napisał o takim błędzie, jaki zdarza się niektórym chrześcijanom. Trzeci werset. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi, bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, uwaga, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Zdarzało się tam, że Koryntianie przyjmowali innego ducha, nie tego, którego Kościół otrzymał. Można się tak pomylić? Najwyraźniej można się tak pomylić. Że można przyjąć za dobrą monetę coś, co jest duchem fałszywym, co jest jakąś diabelską podstawką, jakimś falsyfikatem. Dlatego w pierwszym liście Jana w 4 rozdziale czytamy: umiłowanie nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Myśląc o tym, że potrzebuję przyjąć Ducha Świętego koniecznie, bo tak nakazuje mi Pan Jezus, żebym przyjął Ducha Świętego, powinienem zachować ostrożność, żeby nie przyjąć czegoś, kogoś, co nie jest Duchem Świętym. I niestety ruch zielonoświątkowy ma dużo różnych złych świadectw gdzieś tam na świecie, że ludzie w imię Ducha Świętego, w imię przyjęcia Ducha Świętego robią rzeczy szalone, robią rzeczy dziwne, robią rzeczy, które przynoszą ujmę Chrystusowi, a nie chwałę. Przynoszą więcej szkody niż pożytku. Ale nie może to, bracia i siostry, zatrzymać nas i zniechęcić przed przyjęciem Ducha Świętego w ogóle. Nie może być tak, że ponieważ widzimy, że ktoś tam nie wiadomo jakiego ducha przyjął, ktoś tam się dziwnie zachowuje, to my się będziemy asekurować, to my się zamkniemy, to my tak zamkniemy drzwi, zaryglujemy, mówimy, lepiej w ogóle niż jakieś tam dziwne rzeczy miałyby się zacząć dziać w naszym życiu. Może się tak zdarzyć niejednemu, że słysząc czy widząc jakieś dziwaczne zachowania niektórych wierzących, zablokuje się i zamknie i nie dopuści już Ducha Świętego do swojego serca, nie będzie otwarty, gotowy na to, żeby poddać swojego życia Duchowi Świętemu, bo takie obserwacje mogą go zablokować. Rzecz w tym, żebyśmy zachowali otwartość na Ducha Świętego. Pan Jezus, mówiąc o Duchu Świętym, mówił o tym, że On przyjdzie Jego zastąpić na tej ziemi, żeby tę samą misję, to wszystko, co Jezus robił, tak będąc blisko swoich uczniów, to Duch Święty będzie robił dla wszystkich wierzących na całym świecie. Jezus fizycznie, będąc w jednym miejscu, tylko w tym jednym miejscu był. Jak był w Galilei, to nie był w Judei. Duch Święty natomiast, przychodząc do naszego życia, gdy Go przyjmujemy, jednocześnie może być w Ameryce i na Ukrainie, gdzieś tam w Afryce i jeszcze gdzieś tam i na pewno w Polsce. Właśnie na tym polega ta wyjątkowość, że Duch Święty przychodzi do wszystkich wierzących, którzy pragną Go, którzy się otwierają. Pan Jezus mówił, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego pośle Ojciec w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. To jedno z miejsc Pisma Świętego, które mówi o tym, że Duch Święty przychodzi w konkretnych celach do Kościoła. Przychodzi dla dobra wierzących ludzi. Co tu wyczytaliśmy? Że przychodzi po to, aby uczyć nas wszystkiego. Ilu rzeczy my się musimy nauczyć o Bogu, jakie marne jest nasze pojęcie o tym, kim naprawdę jest Jezus Chrystus, jak mało rozumiemy te Boże plany, ale Duch Święty przychodzi, żeby nas nauczyć wszystkiego. Jak ktoś sobie zdaje sprawę ze swojej niewiedzy, to się cieszy, że przychodzi ktoś, kto go może nauczyć. Jak jakiś maturzysta wiedział, że się za bardzo nie potrafi przygotować do matury, jak Basia się pojawiała, to się cieszył, że ona go nauczy wszystkiego do tej matury, co trzeba z tego przedmiotu. Prawda, Basiu? No jasne, Basia była gotowa, po to właśnie przychodziła, po to się pojawiała. Duch Święty przychodzi do ciebie i do mnie, my tak niewiele wiemy i sobie tak myślimy, oj, jak będę czytał Biblię, to wszystko się dowiem. Albo jak będę chodził na wykłady jakieś do zboru, to się dowiem. Albo do seminarium, jak pójdę, to się dowiem. Albo będę rozmawiał z jakimś mądrym człowiekiem, to się dowiem. Po co te wszystkie takie drogi okrężne? Możesz po prostu przyjąć Ducha Świętego, a On cię nauczy wszystkiego. On cię poprowadzi, on stanie się dla ciebie jasne, to, co jest ciemne teraz. Co jeszcze? Przypomnij wam wszystko, co wam powiedziałem. Nieraz się użalamy już, my starsi ludzie, nad tym, że nie możemy sobie przypomnieć nawet imienia kogoś bliskiego. Nie potrafimy pamiętać, gdzie co jest napisane, nie potrafimy pamiętać, gdzieśmy co położyli. I o, dramat coraz większy. A to jest powiedziane, że nie musisz się zapisywać na kartkach, bo nie musisz tych dzwonków różnych włączać. Przyjmij Ducha Świętego, a On ci przypomni wszystko. Wszystko, co powiedział Pan i wszystko, co jest potrzebne, żeby pamiętać. Wierzycie w to? Duch Święty tak prowadzi człowieka. Co jeszcze daje Duch Święty, gdy Go przyjmujemy? Po co On przychodzi do naszego życia? Pan Jezus, już żeśmy przeczytali, powiedział, że wprowadzi nas Duch Święty we wszelką prawdę. Co to jest prawda? Jezus jest prawdą, ale są te różne prawdy na tym świecie. Jak rozpoznać prawdę wśród tak zwanej prawdy, czy jeszcze tam jakiejś innej prawdy? Duch Święty przychodzi w konkretnym celu do naszego życia i same dobre rzeczy przynosi. Jest dla naśladowców Jezusa najważniejszą osobą pod słońcem teraz. Bo oczywiście Duch Święty nigdy nie umniejszy znaczeniu Jezusa. On zawsze Jezusa wywyższy w naszych sercach, w naszej duszy, w naszym życiu. Ale to Duch Święty został posłany, aby nam właśnie Jezusa objawiać, aby nam mówić o różnych rzeczach, aby przekonać nas. A właśnie, jakże trudno, weźmiesz człowieka tam, człowieku to jest złe, dziecko to jest złe, możesz mówić i nic. Ale jak Duch Święty przyjdzie, to przekona, że to jest złe, a objawi, co jest dobre. Bez Ducha Świętego, nieraz to mówimy w naszym gronie, nie można być prawdziwym uczniem Jezusa. Nie ma chrześcijaństwa prawdziwego bez Ducha Świętego. Więc pomyślmy, jak Duch Święty czuje się w naszym środowisku? Jak Duch Święty czuje się w naszym zborze? Jak Duch Święty czuje się w naszym sercu? Jeśli gdzieś przybywasz, a nikt na ciebie nie czeka, przybywasz gdzieś, a ktoś cię tam lekceważy, w ogóle cię nie zauważa, albo że rozpowiada, że cię przyjął, jak cię nie przyjął, to jaka to jest przykrość? Tak właśnie ludzie robią dzisiaj z Duchem Świętym. Niektórzy mówią, że mają Ducha Świętego, że przyjęli Ducha Świętego, a wcale go nie przyjęli. Bo Ducha Świętego przyjmuje się nie w ten sposób, że tam biskup machnie ręką i powie już, i to już jest człowiek z Duchem Świętym chodzący. Niektórzy mówią dużo wzniosłych rzeczy o Duchu Świętym, a bladego pojęcia nie mają o tym, czym jest życie w Duchu Świętym, w społeczności Ducha Świętego. Jak musi być przykro Duchowi Świętemu, kiedy on przychodzi do zboru, a w zborze nikt na niego nie czeka. Zamyka dla niego drzwi, bo Duch Święty jak przyjdzie, to chce zrobić po swojemu, jest Bogiem, chce zrobić inaczej niż ludzie by zrobili. Ale my mamy swój porządek. Nam Duch Święty mógłby tu zakłócić na naszą sielankę zborową. Jak musi być przykro Duchowi Świętemu, gdy przychodzi, a w rodzinie nie chcą go przyjąć, bo jest silne przywództwo głowy albo kobiety, a Duch Święty nie ma nic do powiedzenia. Duch Święty jest dzisiaj zasmucony. Wielu dzisiejszych chrześcijan wygłasza puste słowa. Święto zesłania Ducha Świętego jest świętem oderwanym od rzeczywistości. Dlatego dzisiaj w imię Pańskie wzywam, przyjmijmy Ducha Świętego. Pomyślmy, jak Go przyjąć. On został nam przedstawiony, zaanonsowany. Słyszymy, czytamy, ile dobra ze sobą przynosi. Czytamy, że tylko w Duchu Świętym możemy być prawdziwie uczniami Jezusa. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Jeśli kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Biorąc to pod uwagę, nastawmy swoje serce, swoje życie na przyjęcie Ducha Świętego. Jak Go przyjąć? To już nam Duch Święty podpowie. Każdy z nas potrzebuje Ducha Świętego i Duch Święty jest obietnicą Bożą dla każdego, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa. Ale to się nie dzieje automatycznie, to się nie dzieje przy okazji jakiegoś innego, jak tam w niektórych kościołach mówią, że jak przy okazji, jak się ochrzcisz w wodzie, to od razu dostajesz Ducha Świętego. Nie ma takiej nauki w Słowie Bożym. Trzeba, żebyś przyjął Go. Tak jak czekasz na jakiegoś porządnego gościa, jak się tym przejmujesz? Jak w ogóle usłyszymy, że ktoś ma do nas przyjść? Jeśli w ogóle mamy jakąś duszę, to zaczynamy wyczekiwać kogoś takiego. Tomek czasem tutaj mówi w zborze, otrzyma sygnał, że ktoś ma przyjechać, no to już jakby się ustawia, że ten ktoś przyjedzie. Już wygląda do okna, wychodzi i tak dalej, a ten nie przyjeżdża. I nie przyjeżdża. I miał być już godzinę temu i nie przyjechał. On się już oderwał od wszystkiego, bo wyczekuje. Znacie to uczucie? Ja znam to uczucie. Też taką mam postawę. Jeśli ktoś ma do mnie przyjechać, to jeszcze coś tam poprawię, jeszcze kwiatki postawię, coś tam jeszcze, bo się przygotowuje, żeby go przyjąć należycie. Żeby brama była otwarta, żeby drzwi były tego, a nie, że wszystko zaryglowane, a ja czekam. No, chodzi o to, żebyśmy my się pootwierali na Ducha Świętego. Święto zesłania Ducha Świętego to jest dobry czas, dobry impuls do tego, żeby się przestawić, żeby zacząć żyć tak dzisiaj po południu, jeszcze już podczas tego nabożeństwa, ale i po południu, i wieczorem, i rano, żeby przyjąć Ducha Świętego, żeby Go nie zasmucić, żeby Go nie zgasić, gdy przyjdzie, bo On chce tyle dobrego w naszym życiu objawić. Oto samo dobro od Niego pochodzi. Przyjmijcie Ducha Świętego. Chodzi o to, żebyśmy się tak otworzyli, żeby Duch Święty, przepatrując naszą społeczność, patrząc na nas, jak żyjemy w naszych domach, w pracy, jak się zachowujemy, żeby miał łatwy dostęp. Żebyśmy zawsze Mu mówili, chodź. Zapraszam, żeby widział nasze otwarte ramiona, że przyjmujemy go serdecznie, że cieszymy się, że się spodziewamy dobrego, że on jest właśnie darem dla Kościoła, darem dla twojego i mojego życia. Jak Bóg pozwoli, to w najbliższą środę będziemy mówić o chrzcie w Duchu Świętym. Spojrzymy do Pisma, zobaczymy, jak pierwsi chrześcijanie przeżywali to spotkanie z Duchem Świętym, jak byli napełniani Duchem Świętym, bo potrzeba nam większej otwartości na Ducha Świętego. A teraz w modlitwie tylko powiedzmy, Panie, chcę Cię przyjąć należycie, otworzyć moje serce. Nie chciałbym nigdy czegoś takiego, że Ty, Duchu Święty, przychodzisz, a ja jestem zamknięty, a ja nie zauważam, że Ty przychodzisz, a ja nie doceniam tego, że Ty przychodzisz. W tej modlitwie zwróćmy się do Pana o tę otwartość. Niech On zobaczy, że my pragniemy Ducha Świętego, że my pragniemy. Będziemy jeszcze na końcu śpiewać pieśń, która wyraża tę wiarę w to, że Duch Święty będzie nas prowadził, bo On prowadzi tych, którzy się dla Niego otwierają, którzy Go przyjmują sercem szczerym i otwartym. Powstańmy do modlitwy.